Witam serdecznie wszystkich, którzy nas teraz słuchają. Gawędy historyczne i ciąg dalszy. Tak bym to mógł sprytnie określić. Otóż poprzedniego tygodnia zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy z Irkucka wyjechały ogromne sanie o poczwórnych płosach, na którym były paczki herbaty, nafta, no w ogóle wszystko zapakowane, zresztą dość dobrze, to wszystko okryte brezentem, a w środku była dziura. W środku było takie miejsce, gdzie ci wszyscy, którzy powozili tymi saniami, no, zaprzężone w trójkę albo w szóstkę koni, czasami były dwie trójki tak po bokach doczepiane, no i one w dwie różne strony ciągnąc jechały do przodu. I w ten sposób młody Ziuk Piłsudski obchodził swoje 20 urodziny. W którym miejscu i gdzie, to się już tak dokładnie określić nie da. Przypomnę wszystkim słuchającym, że Piłsudski był spod znaku Strzelca. To nie jest organizacja jeszcze, to jest znak Zodiaku. I urodził się 5 grudnia 1867 roku. Więc był to rok 1887, kiedy rozwarły się bramy więzienia aleksandrowskiego na Kutuzowskiej ulicy, Róg Bajkalski, no i wyjechały te potężne sanie, żeby dotrzeć do Jakucka. No, jechało się, dobrze licząc, 2 tygodnie, no może 10 dni, gdy nie było zawieji i można było w miarę szybko dopaść rzekę Lenę. Rzeki syberyjskie, szerokie, no, na kilkaset metrów, ledwo drugi brzeg widać czasami, a już przy wylewie to w ogóle go nie widać, stanowiły wspaniałe nartostrady. Saniostrady, to takie trochę może nowe słowo, w którymi można było się spokojnie poruszać z jednym wyjątkiem. Trzeba było omijać miejsca, gdzie były tak zwane perechrady, czyli porochy. Kiedy woda spadała takimi niewielkimi wodospadami, no i po czymś takim, nawet zamarzniętym, a tam rzadko niestety zamarzało, to się saniami już tak ciężkimi i z takimi potężnymi koniami po prostu nie dało jechać. Wtedy trzeba było zjechać z drogi, wjechać na jakąś górę i z niej potem z górki na pazurki, konie. Wtedy robiono bardzo ciekawie, bo jedne konie zabezpieczały, a drugie ciągnęły, a drugie się jakby za nimi z tyłu ciągnęły i one w razie czego przetrzymywały, gdy te z przodu, żeby na te z przodu, że tak powiem, sanie nie spadły. I w ten sposób można było, manipulując tymi dwiema trojkami, dość inteligentnie wjechać z powrotem na rzekę. Nie wiem, ile jest na Lenie takich właśnie porochów, bo Leny nie znam. Znam Angarę. Angara przepięknie wypływa z Bajkału, potężnym takim jednoujściem. Do Bajkału chodzi 365 rzek, tyle ile dni w roku. No, czasami się pojawi jeszcze 6, oczywiście w rok przestępny. Ale wypływa już tylko jedna i płynie do Jenisieju. No i tam jest dzisiaj wspaniała elektrostancja bracka, no najbardziej gigantyczna na świecie chyba. Nie wiem, czy jest druga taka potężna. Natomiast również przy wypływie z Bajkału też zbudowano tamę. Już nawet nie wiem, czy to jest elektrownia, bo jej tam nie widziałem. Chyba, że się ukryła. Natomiast poziom Bajkału podniósł się o metr. I zatopił wszystkie te miejsca, w których Polacy zostawili jakieś ślady. Jednym z nich był właśnie Aleksander Czekanowski. I ten, no, z racji nazwiska, czekanką, czyli takim czekanem, wybijał dwie litery. A, czy. Po rosyjsku, czy to jedna litera. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, bo teraz już mało kto to rozumie. I pokazywał poziom Bajkału w owym czasie. Czasami na półwyspie zwany Świętym Nosem nawet są daty wyryte, daty roczne. On to robił latem, może zimą, bo wtedy Bajkał ślicznie zamarza i przy brzegu jest bardzo stabilny. A czasami podaje daty konkretne. No więc rzeczywiście dwie daty są zimowe i dwie daty są letnie. A w sumie jest około 16 tak zwane czerty Czekanowskiego, czyli znaki. Są różnego rodzaju napisy pamiątkowe, ostrzegawcze, No i tym podobno, na przykład jest jedno miejsce, które prawie nie zamarza i tam jest właśnie ostrzeżenie, żeby tędy nie przechodzić, nie przejeżdżać. No a teraz szczególnie jak samochody tam śmigają, żeby się w ogóle nie zbliżać, bo się cały lód zapadnie. Prawdopodobnie są tam po prostu gorące źródła, ponieważ całe jezioro jest jednym wielkim rowem tektonicznym z głębokim na podobno 12 kilometrów, no z tym, że 11, 10,5 kilometra już zostało zasypane piaskiem. No ale jakby ktoś chciał, to ten piasek można kiedyś przewiercić. I to jest pozostałość takiego potężnego uderzenia, kiedy się Indie urwały od Afryki, no i powędrowały na północ i tak uderzyły w Azję i to się tak przekrzywiło. Kilka jest tych jezior. No, sama Afryka też ma podobne właśnie jezioro. Tanganyika jest, Niasa. To są takie podłużne jeziora właśnie powstałe w podobny sposób. Piłsudski początkowo, no, jak wiemy, miał wybite zęby, więc on chorował. Ten śnieg sobie przykładał. Opisuje nawet potem, że właśnie cierpiał, bo nie mógł gryźć i w ogóle go wszystko bolało po tym buncie tak zwanym irkuckim. No, czekał jeszcze na wyrok. No, ale postanowiono skorzystać z okazji, że wiuga się skończyła, czyli taka zawieja. No i ustabilizowało się to wszystko, zamarzła Lena no, któregoś tam dnia i wtedy wypuszczono ów właśnie pocztowy zwiat na przetarcie szlaku. No najpierw biegł on z Irkucka w górę Angary, potem w górę następnej rzeki, bodajże Uda, i ta Uda się kończy gdzieś takim prechybem, czyli taką łagodną przełęczą. I tam jest właśnie polska wieś Wierszyna. Tylko, że ona powstanie dopiero w 1910 roku. Wtedy tam były po prostu pastwiska buriatów. Ale już za tą przełęczą, taką szeroką, właśnie zwaną prechybą, jak się prechybnie już na drugą stronę, to właściwie jest prosto zjazd do źródeł początków Leny. No ona tam już jest szeroka na dwa pokoje, więc już spokojnie można konie na nią wyprowadzić, zamarza prawie do dna i już pędzić tą Leną aż do najbliższych porochów i tak do Jakucka. Kiedy tam przybył, była to dokładnie Wigilii, 23 grudnia. No gdzieś po drodze obchodził swoje urodziny. Nie wiem, czy się nawet Rosjanom do tego przyznawał. Karmili go tam rozgrzanym rumem. No, oczywiście wszelkiego rodzaju miejscowymi gorzałkami. Siadłym mlekiem, jak opisuje, no i orzeszkami syberyjskimi. Takie maleńkie, białe orzeszki w bardzo twardych łupinkach. To trzeba rozgryzać lub rozbijać i wyjada się to. Jest to podobno bardzo zdrowe, także wyzdrowiał w czasie tej drogi i został odstawiony do najbliższego domu polskiego. Było to małżeństwo Landych. O tyle jest to ważne, że do pani Landowej z domu Lewandowskiej przyjechała jej siostra, też zesłana z Odessy, nazywała się Leonarda. No i ta wpadła w oko Piłsudskiemu, ale co najważniejsze, on jej wpadł w oko. Dlaczego? Dlatego, że to się troszeczkę zbiegło w czasie, to już był luty, taki już koniec, właściwie zima się kończyła, przełom marca, kiedy do Irkucka następną pocztą, bo to tak co miesiąc, może co dwa miesiące takie przyjeżdżały te potężne eszelony, przyjechał rozkaz, żeby Piłsudskiego wsadzić na kilka tygodni do Ciupy. Już nie pamiętam ile, ale... I ponieważ w danej miejscowości, w tymże Jakucku, był spór pomiędzy komendantem policji a komendantem więzienia, i oni sobie wyrywali tych więźniów, no nie lubili się, mówiąc delikatnie, to komendant więzienia postanowił zrobić na złość komendantowi policji, którego gestii było wsadzanie i wyciąganie z więzienia. On miał tylko tego więzienia pilnować, ale tu się zabawił w policjanta. I porwał Piłsudskiego, gdy ten wyszedł z kancelarii, a Piłsudski już zdążył zasłynąć, że miał bardzo ładne pismo, oczywiście stalówkowe. Kto jeszcze pamięta, jak stalówki wyglądają, to niech spróbuje tak sobie ładnie napisać. Tak zwany poczerk, czyli ślad, potrafił zgrubiać i to bardzo ładnie wygląda wtedy, bo to literki są w jednym miejscu grube, w drugim cienkie. No, tak jak powinno. I kiedy wyszedł na obiad, był ubrany w lekką kurtkę, bo tam są dni dość ciepłe, ponieważ chmur nie ma, słońce jest, śnieg odbija, no więc można się opalić. I on go w tym momencie, jak dostał ten dokument, to wybiegł na ową ulicę Kireńska. To nawet nie był Jakuck, to był Kireńsk, to jeszcze przed Jakuckiem. I dopadł tego młodego Ziuka i wsadził go do kozy. Tyle tylko, że ta koza, czyli areszt, to wyglądał tak jak na Dzikim Zachodzie, że jak opisał potem do swojej rodziny Piłsudski, przez szpary w deskach gwiazdy oglądałem. No jeżeli on oglądał gwiazdy, a temperatura spadła do minus 40, to on mało to życiem nie przepłacił. Uratowała go w zasadzie rodzina Landych, która natychmiast ruszyła w poszukiwanie. Dowiedziała się gdzie, jak, że on wyszedł z kancelarii, nie dotarł na obiad, czyli gdzieś po drodze. No i wytropili, wyciągnęli tego naczelnika więzienia, zawiadomili przede wszystkim policjanta. Ten z kolei wyciągnął naczelnika z łóżka i kazał mu Piłsudskiego wypuścić. Był już ledwo żywy, właściwie konał. Był skostniały totalnie, bo no nie miał się czym nawet nakryć. Tam nic nie było, tam nawet słomy. Znaleźli go przysypanego śniegiem, odkopali go z tego śniegu, no i zaczęło się właśnie kurowanie. No, dodać należy tylko, że zaprzyjaźnił się on z tą rodziną, bo ta go natychmiast przyjęła i była wigilia następnego dnia, więc prezent dostał, został przyjęty. No, a potem właśnie owa kuracja, już w połowie lutego, pod koniec. I tą kuracją się zajęła właśnie świeżo przybyła siostra pani Landowej, Leonarda Lewandowska. I została jego pierwszą miłością. Się rzeczywiście pokochali. No, gdyby tam gdzieś można było jakoś ślub zawrzeć, to pewnie on był gotów. Bardzo się w tej Leonardzie zakochał i bardzo piękne listy do niej pisał, które ocalały. Listy od niej do niego nie ocalały. Albo mu je ukradziono, albo on zostawił na miejscu, może gdzieś w jakimś archiwum syberyjskim. Jeszcze czekają na odkrycie. I jedynie z odpowiedzi Piłsudskiego można się domyśleć, co Leonarda do niego pisała. Ten romans skończył się dość smutno w sumie, aczkolwiek nie tragicznie, jak niektóre nawiedzone panie potrafią zmyślać i opisywać w tak zwanej pseudobiografiach, że ona się otruła, kiedy on się ożenił. No, było to 20 lat już po fakcie i no, szczerze 12, o. To nawet najgłupsza kobieta po 12 latach nie popełnia żadnych samobójstw. Rzeczywiście to spotkało panią Leonardę, ale z całkiem innego powodu. Ona po prostu zachorowała na gruźlicę, która była wtedy bardzo groźna, w zasadzie gorsza od COVID-u i kończyła się powolną śmiercią, bo nie było na nią jeszcze lekarstwa. Ale były tak zwane leki wzmacniające, czy też leki opóźniające chorobę. No i lekarz zalecił taką terapię właśnie pani Leonardzie, tych kilkanaście ampułek, które miała zażywać każdego dnia, a ona to wszystko wypiła naraz i umarła. I tak stwierdziła, no ponieważ coś takiego prawdopodobnie ze zdenerwowania, czy też z roztrzęsienia, no różne są stany w tych sytuacjach, nikt jej tam nie pomógł. I policja zapisała samoubójstwo. No, to nie jest samoubójstwo, to jest samozabójstwo raczej, bo ona nie zamierzała, ona się zamierzała wyleczyć. Myślała, że im więcej lekarz wypije, tym bardziej zdrowa będzie. No to tak na tym polegało. Natomiast Piłsudski opisuje przepiękną scenę, jak oboje patrzą na pękające lody Leny. Jak rusza ta rzeka takim potężnym wałem i mówią, no tak, największy okowy, nawet Saratu kiedyś pękną. I on potem wyraźnie mówił w opowieściach nawet do swoich córek, że owe potężne, wydawałoby się no nie do przełamania lody, nagle jak dziecięcą ręką dotknięte ruszają, pękają, rozsapiają się i woda pięknie płynie czyściuteńka. I to go przekonało, że w duchowej rzeczywistości narodów tak podobnie będzie. Mamy taki piękny wiersz Konopnickiej dokładnie o tym samym temacie. Cóż można dodać jeszcze z jego pobytu w Kireńsku? No to, że tam jedyny raz w swojej karierze na jedno kolano ugiął się przed caratem i napisał prośbę do gubernatora Ignatiewa, czy on by tak nie zechciał przenieść go do brata, który był jeszcze dalej zesłany, bo aż na Sachalin, albo do ojca, któremu musi pomóc, bo na majątek upada i ojca zlicytowali. No, ale gubernator nie zachęcił i musiał pozostać w Irkucku. Tyle tylko, że właśnie się skończył wyrok pannie Lewandowskiej i ona, niewiele się oglądając na Józefa, on miał trochę to za złe jej, bo tam były te dekabrystki, to zostawały z mężami, chociaż same nieskazane to twardo przy nich trwały. Nawet im się tam dzieci rodziły na tej Syberii, bo w te wcześniejsze carat im zabierał, przecież to było straszne poświęcenie i straszne upodlenie narodu rosyjskiego. On z kolei wydostał się z tego Kireńska i dotarł do Irkucka. Tutaj niestety pożegnał się właśnie z Leonardą, na którąś tam pocztą 3 miesiące był razem z nią w Irkucku jeszcze, latem 90 roku, kiedy ona odjechała. No i wtedy on zrozpaczony, nie bardzo wiedział, jak się podzieć, trafił na dawną znajomą z Charkowa, gdzie był studentem medycyny, niejaką panią Lidię Łojko. I ta prawdopodobnie, tak należy przypuszczać, swoim kobiecym sprytem załatwiła mu pobyt, ale gdzie? W stepie. W o wiele lepszym. On po prostu na płuca chorował. Od czasu tego potężnego zaziębienia, czy zlodowacenia, zamrożenia w areszcie, w pseudoareszcie, w tym baraku w zasadzie, on już do końca życia chorował na płuca. Jeździł do Madery, do Egiptu, w suchy klimat, żeby to podleczyć, ale tak jak przychodziła zima, to zawsze mu się coś tam przeplątało. No, wtedy takich rzeczy nie umiano leczyć. I w tym momencie prawdopodobnie użyto go, Piłsudskiego, do wytropienia taki u jednego pewnego zbiega, który się zakamuflował we wsi Tunka i przekupił miejscowego policjanta i ten mu załatwił wszystkie papiery. On tam był legalnie, ożenił się, miał dzieci w ogóle spokojnie i tak dalej. Ale chodziły słuchy, że odnalazł żyłę złota. To złoto Diomina, bo tak się nazywał. No, nie dawało spokoju władzom w Irkucku, postanowiły to wybadać. No i prawdopodobnie Piłsudski miał być takim wabiem, po którym ten Diomin miał się sypnąć. Czy on ma to złoto, czy nie, czy on płaci, czy przekupuje. No, w każdym razie ci przekupieni się nie wydali, no bo każdy ma rozum. No i być może, bo to nie ma na to rzeczywiście żadnych dowodów. Profesor Szostakowicz, który to badał bardzo dokładnie, taki wiekowy pan, miał już ponad 70, jak go poznałem, on mi długie tygodnie, bośmy tam razem w Irkucku siedzieli, opowiadał i on takie przypuszczenie między innymi wysnuł. Piłsudskiego zesłano do Tunki. Tunka to była wieś burjacka, gdzieś w stepie, z tym, że trzeba wiedzieć, że Buriacja to się tak jakoś rozciąga bardzo dziwnie, bo jest i na wschód, i na zachód od Bajkału. A on był akurat w zachodniej części, więc trzeba było najpierw zjechać do Doliny Bajkału, do takiego zakątka, gdzie się kończy południowy cypel, nazywa się Kultuk, czyli zaułek. No, dzisiaj byśmy powiedzieli po rosyjsku, to ładne słowo, jest tupik. U nas nie ma żadnego słowa na określenie tupiku, czyli takiego czegoś, gdzie nie ma wyjścia. No, tam nie było oczywiście wyjścia wodnego, ale było wyjście z saniami, czy też wozem. I on rzeczywiście był wozem wieziony w nocy. Także on nawet nie nocował w tym Kultuku, ale tam zjechano, tam był popas, tam był odpoczynek, tam był posiłek, po czym dalej aż do świtu i gdzieś koło południa dojechano do Tunki przed budynek poczty. Poczta wprawdzie już całkiem inna, ale dokładnie na fundamentach tej poprzedniej stoi, bo to był grunt państwowy. Więc ona się nie mogła gdzieś tam indziej przenieść, chociaż tam wszystko jest niczyje, to jest jeszcze do dziś step. I tam zbiegła się cała miejscowa zesłańcza braci. Nawet nie mówię Polonia, bo to byli z różnych narodów. Między innymi był lekarz miejscowy, jedyny, Afanasij Michalewicz. Był on Ukraińcem, takim rodowitym Ukraińcem z Zaporoża. I on go przyjął u siebie. Kilka pierwszych dni Piłsudski właśnie mieszkał u niego, zanim mu zaczęto wypłacać tak zwane pasobie, czyli, no, trudno powiedzieć, rentę może to najbardziej określi charakter. Tygodniowo wypłacano kilka rubli, on wtedy wynajął sobie mieszkanie gdzieś. On sześciokrotnie zmieniał tam mieszkanie, więc nawet się nie da ustalić, jak on tam wędrował. Ale ponieważ pan doktor miał dwójkę synów, to zlecił mu natychmiast, a właściwie po kilku tygodniach, wychowanie tych dwóch synów, czyli mówiąc krótko, kształcenie, korepetycje. I to z języka francuskiego, z geografii, no właściwie z całego materiału, którego on się dotychczas zdążył nauczyć. Chłopcy mieli zdawać maturę w Irkucku. Poprzednim ich wychowawcą był Bronisław Schwarze, wspaniały działacz niepodległościowy sprzed powstania styczniowego. Aresztowano go dosłownie na kilka dni przed wybuchem powstania. Był on przewidziany na członka rządu, ale oczywiście nim nie został, bo trafił do Cytadeli, a z Cytadeli do Irkucka, a z Irkucka do Tunki. Często się mówi, że ten Bronisław przekazał mu misję dokończenia powstania styczniowego. Bujdy na resorach, ponieważ po pierwsze Schwarze niewiele wiedział o powstaniu styczniowym, bo był za daleko i tam dochodziły różne wieści, nie wszystkim można było wierzyć. A po drugie, był zbyt krótko. I jako żywo mistrzem Piłsudskiego nie został, aczkolwiek bardzo ciekawe z nim rozmowy prowadził, no ale oni wszystkiego byli raptem 2 do 3 tygodni, po których Schwarze mu skończył się wyrok, dostał pieczątkę, no i szybkim kurierem opuścił Tunkę. Piłsudski napisał o nim pochlebnie, że bardzo fajny, ale że ma swojego bziczka, tak to ładnie ujął, czyli mówiąc krótko, no ma jakieś dziwactwa. Jedno chyba z myśli, którą rzeczywiście przejął, że jeżeli dojdzie do podobnego zrywu narodowego, to nie wolno dopuścić do rozbicia politycznego. To było coś najgorszego, co zniszczyło powstanie. Każdy miał inne zdanie. Nie było, no nie było po prostu wodza. I tą misję on się zdecydował w późniejszym czasie, pod wpływem właśnie tych rozmów ze Schwarzem, spotkali się zresztą we Lwowie, już w 900 latach, spełnić, wiedząc jak koszmarne były skutki w powstaniu właśnie tego bałaganu, rozbicia na 2 partie albo i 4 i zwalczanie się aż do zastrzelenia jednego z najlepszych premierów, przecież został zastrzelony i Stefan Borowski i to wszystko wpłynęło na nagłębie przemyśleń, że to trzeba siłą zbrojną, a siła zbrojna wymaga komendanta, czyli wodza. I tak należy. I rzeczywiście te kraje, które w drodze do niepodległości wykreowały u siebie taką wodzowską postać, Mannerheim w Finlandii, Atatürk w Turcji i tak dalej, czy Masaryk, trochę inny, bo to polityk, w Czechach, to te wyszły na prostą drogę. Te, które nie wykreowały, jak Białoruś, Ukraina, która miała bardzo słabego Petlurę, no z trudem porównywany z Piłsudskim, niepodległości nie utrzymały, bo po prostu się duża część narodu nie słuchała. A teraz posłuchajmy Po dikim stepiam z Zabajkalia, ponieważ na tym Zabajkaliu właśnie Piłsudski przebywał. Przepiękna pieśń, znana szeroko na świecie, tutaj rozsławiona przez Niemena, który z wspaniałym akcentem wschodnim, to w ogóle jest nie do powtórzenia, ją interpretuje, oddaje klimat, jaki tam panował. Z jednej strony swoboda, z drugiej potworna niewola, to nerczyńskie kopalnie złota, rtęci, srebra, czego tam jeszcze, które no, zabijają ludzi zwyczajnie. Ale jeśli ktoś się z tego wydostał, Piłsudski, pamiętajmy, nie był skazańcem, on był zesłańcem administracyjnym i nawet nie za bardzo chciano mu płacić pieniądze, twierdząc, że ma od bogatego tatę, to niech mu przysyła. No i tam były kłopoty, w końcu mu zapłacono jako szlachcicowi, to mu się tam należało ileś rubli i on się za to właśnie mógł utrzymać. Bardzo szybko wszedł w obieg, tam już była dosyć dobrze zorganizowana grupa zesłańcza, polsko-ukraińsko-litewsko jeszcze jakaś. On zresztą jako Litwin początkowo tam funkcjonował i ustalono podział tygodniowy, że w ciągu jednego tygodnia były cztery grupy. Jedna grupa jechała w góry. Był taki wyjazd, takiej arby dużego wozu, które ciągnęły wielbłądy. No i 20 kilometrów dalej była właściwie woda mineralna tam wyciekała, taki był, i tam był ustawiony taki dom myśliwski jeszcze przez poprzedników. I tam się nocowało, tam przywożono spalne jemieszki, czyli śpiwory po dzisiejszemu, takie ze skór szyte. Zorganizowano tam jakąś kuchnię, no i oczywiście sprzęt i naboje do strzelby, no, po które trzeba było wracać. I przez tydzień taka grupa robiła łowy. Druga grupa w tym czasie przygotowała przez tydzień posiłki z tego, co poprzednia grupa, czy co sama złowiła. Trzecia grupa trzymała porządek, a czwarta odpoczywała. Czy też rąbała drzewo na przykład. Taki był podział. No i to się przesuwało. I raz w tygodniu, raz w miłesiącu jeden tydzień był wolny. I Piłsudski załapał się właśnie w taką okoliczność. Łowił tam, takie kozły opisywał, że były górskie, którymi się żywiono. Plus skóry i tym podobne, zimą, latem. No i wśród tej grupy, która tam z nim przebywała, byli myśliwi buriaccy. Bardzo ciekawi. I posłuchamy teraz hymn buriacji. Hymn jest oczywiście współczesny, ale muzyka jest bardzo stara.